No, już 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko, w pierwszą jesienną niedzielę tego roku. A dziś o jesieni życia porozmawiamy. 21 września obchodziliśmy Światowy Dzień Choroby Alzheimera z hasłem Pamiętaj o mnie. Według Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Polsce z otępieniem żyje ponad 500 tysięcy osób, w tym ponad 300 tysięcy cierpi na chorobę Alzheimera wreszcie. Nie ma leku, który pomógłby wyleczyć chorobę. Rozwija się ona często bez widocznych objawów, nawet przez lata, a polega na utracie tak zwanych wyższych czynności korowych, jak pamięć, orientacja, rozumienie, mowa. W Polsce nadal brakuje systemu opieki nad osobami żyjącymi z chorobą Alzheimera. O chorych i ich opiekunach dziś w nocnych rozmowach w parę dni po Światowym Dniu Choroby Alzheimera. W studiu witam serdecznie panie Zofia Kurkiewicz, wdowa po mężu, który chorował na chorobę Alzheimera przez lata. Dzień dobry pani Zosiu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Wiesława Szychta, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Magister pielęgniarstwa ze specjalizacją psychiatria. Małgorzata Chrzanowska, dobry wieczór. Wieczór. Psycholog kliniczny. Wszystkie panie z Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Do 23 w nocnych rozmowach w Radiu Gdańsk, a muzycznie raz, dwa, trzy z płyty Młynarski. Zaczynamy.
Rozświetlały burz rozbłyski, miłość naszą ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych burz i słów namiętnych do szaleństwa. Więc choć porażki pierwszej smak z twych warg uleciał dawno już, a z mych pierwszego smak zwycięstwa. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. W kłótnie schadzki, przeprowadzki poznaliśmy się do cna. Wpadaliśmy w swe zasadzki, zastawiane gdzie się da. Ty miałaś kogoś, dobrze wiem, i jam też nie bez grzechu był, lecz zawsze żyliśmy nadzieją. Że z pożegnania pierwszym dniem oboje dołożymy sił, by starzeć się nie dorośleją. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej
ze zespołu Raz, Dwa, Trzy z płyty Młynarski. A w studiu goście Zofia Kurkiewicz, wdowa po mężu, który chorował na chorobę Alzheimera, Wiesława Szychta, magister pielęgniarstwa, specjalizacja psychiatria, i Małgorzata Chrzanowska, psycholog kliniczny. Wszystkie panie z Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Jak się panie znalazły w stowarzyszeniu? Może pani Zosia najpierw?
Kiedy choroba męża okazała się nie do wytrzymania, zdawało mi się, że nie poradzę sobie z niczym, powiedziano mi, że jest takie stowarzyszenie, które mi pomoże. W pierwszej chwili pomyślałam, jak oni mogą mi pomóc. Nie, na pewno nie pomogą, ale gdy tam już trafiłam, pierwsze spotkanie z Wandą Gawrońską, pielęgniarką, która mnie przyjęła, pozwoliła mi się wypłakać, wygadać, wyciszała, uspokajała i, jak to się mówi, pierwsze wskazówki dała, które w najbliższym czasie okazały się fantastyczne, bo powolutku uczyłam się, jak sobie z tym radzić, a jest to dla opiekuna jest to kawał ciężkiego życia.
Pani Wiesiu, Wiesława Szychta, pielęgniarka.
98 rok, wizyty w domach pacjentów z programu pani prezydent Cegielskiej, problem, domy, zespoł otępienny, opieka nad pacjentem, szukanie pomocy, ratunku, gdzie zdobyć jakąś wiedzę. I znalazłam Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i tak zaczęła się moja współpraca ze stowarzyszeniem.
I pani Małgosia, Małgorzata Chrzanowska, psycholog.
Ja zostałam zaproszona do stowarzyszenia przez naszą panią przewodniczącą, panią Aleksandrę Mieszkowską, którą warto w tej chwili serdecznie pozdrowić, ponieważ Ola jest założycielką naszego stowarzyszenia.
Pozdrawiamy serdecznie.
I nieprzerwanie prezesem od 1994 roku. Chciałabym jeszcze dodać może, że oczywiście dzień 21 września jest poświęcony osobom z chorobą Alzheimera i ich opiekunom, ale od kilku lat obchodzimy już cały miesiąc poświęcony chorobie Alzheimera zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Alzheimerowskiej, a my jako oddział tej organizacji stowarzyszony w porozumieniu ogólnokrajowym organizacji alzheimerowskich jesteśmy jej członkiem.
Jak długo pani jest?
Ja jestem od 2013 roku.
To jest tak, że trafiają opiekunowie rodziny chorych do stowarzyszenia, wołając ratunku, pomóżcie, co mamy zrobić? Przychodzą w ogromnym stresie, często jest to początek choroby, pierwsze objawy, a często ta choroba rozwija się już tak niepostrzeżenie, że nagle zaskakuje domowników chory różnymi dziwnymi zachowaniami. Tak jest, pani Wiesiu?
Najczęściej jest tak, że choroba już trwa. Pacjent późno jest diagnozowany, późno trafia, a opiekunowie szukają, wzywają pomocy. Ktoś im coś podpowie, więc gdzieś trafiają. Jak trafią gdzieś do lekarza, czy psychiatry, czy POZ-u, czy neurologa, i fajnie jest, jak wskaże tą drogę do stowarzyszenia, bo tam otrzyma to ten pierwszy moment wsparcia, który jest dla opiekuna bardzo ważny. Wtedy te ścieżki, te drogi opieki są właściwsze. Nie robi tyle błędów, za które za rok czy za dwa będzie cierpieć.
Pani Małgosiu, bardzo proszę.
Paradoksalnie zdarza się, że właśnie rodziny osób opiekujących się chorymi niestety dość późno zauważają pierwsze objawy. I to jest właśnie problem, z którym często do nas przychodzą.
Ale dlatego, przepraszam, że bagatelizują je?
Raczej nie. Wydaje się, że trudno jest zaakceptować inność swojego najbliższego. Inność osoby, która do tej pory wzbudzała nasz podziw, z którą żyliśmy w zupełnej w takiej sytuacji, gdzie życie toczyło się normalnie. I tu znienacka osoba zaczyna się troszkę inaczej zachowywać. Przytoczę choćby taki przykład, który dotyczy bardzo kulturalnej pani, która umiejętnie umiała się posługiwać nożem i widelcem, ale w którymś momencie okazało się, że już tego nie umie, że zaczyna jeść palcami. Rodzina była przerażona i to był pierwszy moment, który doprowadził do kontaktu z lekarzem.
Pierwszy taki symptom.
Pierwszy symptom. I problemem okazało się, co zrobić, żeby mama z powrotem zaczęła jeść nożem i widelcem. Nie było mowy o chorobie, była tylko mowa o objawie, o tym, co rodzina dostrzega.
Jakby, tak, bardzo proszę.
Jeszcze chciałam tutaj dodać, że pacjenci bardzo ukrywają to, czego nie potrafią. Jak żyją, funkcjonują, prowadzą fajny styl życia, są aktywni, dopada ich choroba. Co robią? Potrafią ominąć tą chorobę przez kilka lat, gdzie jest to niezauważalne, niezauważalne przez osoby najbliższe. Osoby najbliższe zauważają w momencie, jak zaczynają przebywać 24 godziny na dobę z pacjentem, a nie jak są doraźnie. Jak doraźnie tylko przebywają, to pacjent jest w stanie się tak zmotywować, że nie pokaże nic po sobie.
A dlaczego to robi? Ze wstydu? Czy...
Z lęku, ze wstydu, lęku. Niepokazania choroby. Nikt z nas nie chce pokazać, no tak, że jest chory.
Nie chce być chory. Tak.
Każda
tak.
choroba jest w dalszym ciągu wstydem takim.
Czyli tak? rozumiem, że na początku pacjent zdaje sobie sprawę, że coś się z nim dzieje.
I ukrywa to.
Niestety jest to bardzo bolesne dla pacjenta i to maskowanie, o którym mówi Wiesia, to jest objaw dość charakterystyczny, szczególnie u osób, które mają wyższe wykształcenie, które potrafią jeszcze przy pomocy tego zasobu, którym dysponują, ukrywać swoje objawy. Natomiast z punktu widzenia otoczenia to jeszcze niestety jest tak, że choroba Alzheimera wyklucza. Wyklucza ze społeczeństwa, a także zdarza się, że chorzy są po prostu izolowani. To, co przed chwilą zostało powiedziane, być może zabrzmi bardzo dziwnie, ale rodziny wstydzą się takich chorych. I właśnie działania stowarzyszenia mają na celu, żeby ten wstyd, w cudzysłowie, przezwyciężyć, żeby pokazać, że tak jak na początku powiedzieliśmy, szacunkowe dane są przerażające. W Polsce jest 500 000 osób, które cierpią z powodu demencji. W tym być może 300 z powodu choroby Alzheimera. 300 tysięcy z powodu choroby Alzheimera. No ale tak czy inaczej, to nie są do końca wiarygodne dane, ponieważ ciągle jest brak właściwej diagnozy, ciągle jest utrudniona dostępność do pomocy medycznej.
A statystyki będą coraz większe, te liczby będą coraz większe, niestety, ponieważ jesteśmy szybko starzejącym się społeczeństwem.
Ale trzeba zwrócić uwagę też na to, że okres wzrastania, biorąc pod uwagę cykl życia człowieka, okres wzrastania zaczyna się kurczyć, zaczyna troszkę być krótszy, natomiast okres starzenia wydłuża się.
Coraz dłużej żyjemy.
To jest fakt, ale też i są różne kryteria pomiaru starości, że tak powiem. W zależności od tego, kto o starości mówi, dochodzimy również do takich dziwnych stwierdzeń, że osoby 45+ już są niemobilne zawodowo, wobec tego prawdopodobnie już zaczynają się starzeć. To rzeczywiście Aha. może żartobliwie brzmieć, natomiast tak naprawdę osoby 65+ to jest ten wiek ryzyka, gdzie może się choroba Alzheimera zacząć
Czyli
rozwijać.
Wtedy, w tym wieku najczęściej?
Nie, to nie jest powiedziane.
Właśnie, pani Wiesia kręci głową.
To nie jest powiedziane, dlatego że choroba Alzheimera przede wszystkim dotyka osoby po 70 roku życia. I pani Wiesia się z tym pewnie jeszcze nie zgodzi.
Pani Wiesiu, Wiesława Szychta.
Oczywiście nie zgadzam się z tym, bo jest duża tendencja, że myślę, że przez edukację właśnie i przez zainteresowanie właśnie rodzin większe problemem zespołów otępiennych, coraz młodszy pacjent trafia na diagnostykę.
Młodszy, czyli na przykład?
Na przykład teraz świeżo zarejestrowany przeze mnie pacjent do diagnostyki ma 1960 rocznik, tak?
Gdzie 60 rocznik?
1960 rocznik.
Boże, gdzie to ma 56 lat.
Dlatego powiedziałam o tym, bo tu akurat nie żona jest lekarzem i jest świadoma tego. Już poszły badania w kierunku szukania i jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie ten zespół otępienny będzie zdiagnozowany, tak? Czy będzie to choroba Alzheimera, czy zespół otępienny. Postępowanie jest takie samo. Przebieg może troszeczkę jest inny, tak? Ale tak samo się praktycznie z pacjentem pracuje i ten postęp choroby będzie szedł do przodu cały czas.
Pani Zosiu, tutaj pani powiedziały, że bardzo często rodziny wstydzą się takich chorych, ale że też społeczeństwo ich odrzuca i takie rodziny dotknięte chorobą Alzheimera. Jak to wygląda z pani doświadczenia?
Ja przeżyłam to na własnej skórze, jeżeli tak to można powiedzieć. Pani Ania Maruszeczko, kiedyś była taka audycja Zielone Drzwi. Pokazywała 4 przypadki różnych chorób. Między innymi było też o chorobie Alzheimera u mojego męża Ryśka. U nas była, panowie przyjechali, nagrywali w domu, na molo w Brzeźnie. I to powiedziano nam, że to sporo godzin panowie nagrywali. Bardzo taktowni byli, bardzo serdeczni. Opiekowali się i mną, i mężem w czasie nagrań, na przykład na molo. To był taki fantastyczny moment, jak pan operator dał mężowi pokruszoną bułkę, żeby on rzucał. I rzeczywiście mąż był zachwycony, rzucał między łabędzie, które jak krążowniki między bryłami lodu pływały. On był taki szczęśliwy. Kiedy nadano tą audycję, za 2 dni miałam telefon od siostry mojego męża. Tak strasznie mnie zjechała. Jak ty możesz tak szarpać nasze nazwisko? Jakim prawem Ryśka wsadziłaś w to pudło? I wtedy ja jej powiedziałam po raz pierwszy tak dość stanowczo, że zapominasz, że ja od pół wieku noszę to samo nazwisko i ja nie muszę mieć twojego pozwolenia. Ja sama pozwoliłam panom, żeby to nagrano i żeby to wyemitowano. Okazało się, że rodzina, która mieszkała w Poznaniu, zadzwoniła, że słuchaj, twój brat był w telewizji. No ja tam kilka słów takich powiedziałam, no może trochę zbyt mocnych. No i wtedy się strasznie rodzina męża. A okazało się, moja córka któregoś dnia, kilka lat temu, 4 lata temu, zmarła właśnie ta ciocia, która dzwoniła i tak strasznie jej mamę objechała. Okazało się, że ta ciocia również jest chora. I tak w tej rodzinie. Teść mój 70 lat miał, kiedy zmarł, jak roślinka. Mój mąż miał 77, Wanda miała 82. A moja córka jedno zdanie tylko powiedziała. Mamo, tak chciałabym mieć geny babci Władzi. Bo babcia Władzia, żona Antoniego i mama Wandy i Ryśka, w wieku 90 lat zmarła, ruina fizyczna, ale głowę, umysł
tak. Zdrowy.
I moje dziecko mówi, ja tak chciałabym mieć geny babci Władzi.
603-06-06-06 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś, proszę państwa, w parę dni po Światowym Dniu Choroby Alzheimera rozmawiamy z paniami z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, z Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Muzycznie raz, dwa, trzy z płyty Młynarski. A w studiu Zosia Kurkiewicz, wdowa po mężu, który chorował na chorobę Alzheimera, Wiesława Szychta, magister pielęgniarstwa ze specjalnością psychiatria i Małgorzata Chrzanowska, psycholog kliniczny, wszystkie panie z Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Pani Zosiu, pani wszędzie szukała pomocy, kiedy zorientowała się, że mąż zachowuje się inaczej, że coś się z nim dzieje.
Tak, właściwie pierwszy moment, który mną wstrząsnął, to ja jeszcze wtedy pracowałam jako emerytka i mąż był bardzo dziwny, więc ja mu zostawiałam kartkę z napisem, że gdyby pilna sprawa, dzwoń. I karteczkę, że jak wrócisz ze spaceru z psem, to miska z jego jedzeniem stoi na szafce, to ją zdejmij i podaj. Ty zjesz śniadanie, jest dzisiaj twój ulubiony łosoś, a potem odkurz mieszkanie i czekaj na mnie. Ja wróciłam z pracy po kilku godzinach. Okazuje się, że pies szaleje, biega, bo miseczka nie zestawiona. Ja mówię, Rysiek, przecież ja napisałam ci kartkę. Ja tej kartki nie widziałem. No ale łososia zjadłeś. No tak, było napisane. I wtedy to było dla mnie nie dzwonek alarmowy, a dzwon. Ja zaczęłam szukać pomocy, tak jak już mówiłam, wszędzie, gdzie się da, bo opiekun musi znaleźć kogoś, kto go wesprze, kto mu powie, nie rób tego, a zrób tak.
To jest chyba nieodzowne, pani Zosiu, prawda? Tak. Bo skąd człowiek ma wiedzieć? Nigdy czegoś takiego nie przeżywał, to jest zawsze pierwszy raz.
Tak, i okazuje się, że wtedy człowiek, kiedy już wchodzi w pierwsze miejsce, a było to dla mnie Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Sopocie, potem Żabi Kruk, gdzie właśnie pani Wiesia była tym orłem dla nas, myśmy to nazywali nasze złote serduszko. Potem Dom Ojca Pio w Gdyni Cisowej, gdzie również pani Wiesia pomagała.
Gdzie pani Wiesia nie pomagała.
Potem za falochronem.
Wiesz, potem pani pomaga tak, cały czas.
Gdzie tylko człowiek mógł, szukał ratunku. Bo dla opiekuna, nieważne jak ta choroba się nazywa, on dostaje jednakowo popalić. Natomiast ważne jest dla lekarza, bo on wie, z jakim lekiem wejść. Poza tym nauczono czego? Więc ja poznałam tam kilka osób, które miały poważny problem, taki jak ja, ale były samotne. Ja miałam rodzinę, która wspierała, wyjątkowo fantastycznych sąsiadów.
To bardzo ważne.
To bardzo ważne. Na osiedlu ludzie wiedzieli, że jest problem.
Czyli pani mówiła, pani nie ukrywała tej choroby.
Nie, więc ważne jest nie ukrywać. Jeżeli trzeba, to pomóc. Taka była historia dość komiczna. Jechałyśmy z Krysią, ona ze swoim mężem Januszem, muzykiem.
Też chorym ja na chorobę też chorym Alzheimera.
Tak. Jechałyśmy na zajęcia do Sopotu i okazuje się, że panowie nie chcą wysiąść.
Z autobusu.
Tak, a pan kierowca odwraca się. Wysiadacie państwo, czy jedziecie dalej? Jaśko mówi do Ryśka. Jedziemy dalej, niech one wysiądą. I ja wtedy podchodzę do pana kierowcy i proszę, niech pan powie, panie Ryszardzie, herbatkę już postawili, zaraz będą ciasteczka. Patrzy na mnie jak na wariatkę chyba, ale ja mnie błagam, niech pan to powie. Powiedział, panie Ryszardzie, herbatkę już postawili, zaraz będą ciasteczka. Mój mąż zrywa się, Jaśko, idziemy, dziękujemy panu. Krysia wychodzi pierwsza, oni za nią, a pan kierowca patrzy na mnie zdumiony tym sukcesem. I mówi, Jezus Maria, co to jest? Ja mówię, to jest choroba. Dziękuję panu. Popatrzył.
Pisze do nas Ania, prosząc o telefon do Stowarzyszenia z Chorobą Alzheimera. Pamiętają panie? Możemy podać?
Tak, bardzo tak, proszę. 58 551 6364. Wtorek, czwartek między godzinami 10 a 14.
Jeszcze raz powtórzmy.
58 551 6364. Wtorki, czwartki w godzinach między 10 a 14.
Ja chciałabym może dodać, że serdecznie zapraszamy na dzień otwarty stowarzyszenia, który odbędzie się 29 września, w najbliższy czwartek, od 11 do 14. Będziemy tam czekać na osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji, uzyskać wsparcie, poradę. Od godziny 15 będzie można wysłuchać wykładu, który będzie dotyczył choroby Alzheimera. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
Pisze Ania tak. Audycja jest wskazówką ogromną w postępowaniu i radzeniu sobie z problemem choroby. Stała słuchaczka nas pozdrawia, my też pozdrawiamy najserdeczniej, a Ola z Wejherowa pisze tak. Opiekowałam się przez 3 lata ciocią chorą na Alzheimera. Codziennie widziałam, jak mi ciocia się oddala. Zmarła w wieku 72 lat. Jedno, co mi zostało, to strach przed starością i chorobami. Mam 46 lat. No więc właśnie, to jest takie zrozumiałe, że jak się patrzy, jak choroba Alzheimera, szczególnie wszystkie choroby, ale dzisiaj rozmawiamy o chorobie Alzheimera, zabiera człowieka, jak ten człowiek gaśnie, jak się wycofuje z życia, z rozumienia, z mówienia, z logicznego myślenia, to rzeczywiście człowiek nabiera przeświadczenia, że nie chce takiej starości i budzi się lęk. Co z tym lękiem robić? Jak panie pocieszają tych wszystkich, którzy przychodzą i mówią, boję się już nie tylko o to, co za chwilkę będzie z tym moim chorym bliskim, ale też o siebie.
Po przeżyciach takich traumy, praktycznie opieki nad pacjentem, widzi się u siebie objawy. I to jest ważne, żeby faktycznie nie bać się, ale spróbować też poszukać ratunku dla siebie. Czyli jest już taka konieczność, to nawet spróbować się zdiagnozować.
A właśnie, czy te objawy są faktyczne, czy urojone często?
Mogą być
i takie.
I nie przewidzimy, a niepewność to jest lęk.
No tak.
Niewiedza, lęk.
Czasami
jeżeli
człowiek
wyjaśnimy, tak,
to już,
to
już
rozwiewamy, mieć tak?
Ale też się czasami boimy i wolimy nie pójść do tego lekarza, żeby nie usłyszeć tego najgorszego. To jest też taka, taka metoda chowania głowy w piasek.
Dlatego najtrudniejsze i najmniej polecane jest bycie w samotności. Opiekun razem z osobą chorą to jest nierozłączny duet. Nie możemy leczyć chorego bez zajmowania się stanem emocjonalnym opiekuna. To jest po prostu absolutna konieczność. I w związku z tym chciałabym jeszcze raz zaapelować o to, żeby opiekunowie poczuli, jak bardzo są istotni w procesie leczenia. Opiekunowie to jest ta ogromna, niewidzialna siła i tak naprawdę na nich spoczywa cały ciężar opieki, takiej 24-godzinnej opieki nad osobą chorą. Istnieją nawet poradniki, które mówią o tym, że opiekujemy się 36 godzin na dobę. No, niestety no tak, taka jest właśnie codzienność i intensywność tej opieki, która po prostu wyczerpuje emocjonalnie. Dlatego wśród opiekunów bardzo często można zauważyć depresję, zaburzenia emocjonalne, różne inne problemy.
Wypalenie, tak,
wypalenie opieką również, bo choroba może trwać dłużej niż 12 lat, a opiekun musi mieć siłę na wszystko.
I w dzień, i w nocy. Pisze do nas nasz stały słuchacz Collins, kierowca autobusu. Ciekawe, jakbym się zachował, gdyby pasażer tak do mnie podszedł i poprosił o powiedzenie o ciasteczkach 3. Pozdrawiam ze zjazdowego kursu z linii numer 2 w Wejherowie. Pozdrawiamy. Dobrej nocy.
Dlatego bardzo bym chciała raz jeszcze może w imieniu stowarzyszenia podziękować za możliwość spotkania tutaj, dlatego że takie akcje i takie kampanie edukacyjne odgrywają kolosalną rolę. Społeczeństwo, mimo że mówimy o tym dość często, nie ma takiej wiedzy, która by mogła być wystarczająca.
Powiedzcie, panie, bardzo proszę, jak to jest z opiekunami, którzy no, mają pod swoimi skrzydłami, że tak powiem, chorych. Są to zwykle małżonkowie, są to dzieci. Jak ta sytuacja opieki wygląda?
Najczęściej są to współmałżonkowie, ale też zdarzają się przecież dzieci, które nie dość, że powinny się opiekować swoimi dziećmi jeszcze, to opiekują się swoimi rodzicami. Mówimy o takim pokoleniu hamburgera, że tak powiem, bo do tego przyrównywany jest opiekun. Osoba, która jest wtłoczona w cudzysłowie między opiekę nad swoją rodziną, nad swoimi dziećmi czy wnukami, która jeszcze często pracuje zawodowo, a do tego opiekuje się swoimi chorymi rodzicami.
Pani Wiesiu, jak to jest? Bo pani styka się na co dzień właśnie z osobami, które nie wiem, chcą, nie chcą się zająć, są w szoku. Jak reagują i jak się dzielą opieką nad chorą osobą?
Powiem tak, praktycznie doświadczenie już mam prawie 20-letnie, jeżeli chodzi o zespoły otępienne. Początek, pierwsze 10 lat to współmałżonkowie. Dzieci były z daleka od tego jakoś. Małżonkowie chcieli sami, nie obciążając rodziny, dzieci. Teraz znowu myślę, że bardziej właśnie edukacja tych rodzin, mówienie, wspieranie, że jedna osoba nie da rady opiekować się pacjentem, włączane są rodziny, włączane są dzieci. Na ile są wydolne, jest bardzo różnie, bo stają między młotem a kowadłem, między rodzicami a swoją rodziną.
Swoim życiem.
Są różne rzeczy, które się dzieją. Życie wali się. Rodzina, nie ma tej rodziny, bo ten człowiek nie wie, czy ma pójść tu, czy ma pójść tu, tak? Ale jest większe zaangażowanie rodzin, jeżeli spróbuje się im pomóc, wesprzeć, pokierować, zobaczyć, jakie ścieżki w opiece stabilnej. Co to znaczy opieka stabilna? Że nie codziennie wbiega, wybiega, ale na przykład przyjdzie we wtorek, w czwartek, od godziny do godziny i do mnie należy to i to. Odciążę opiekuna głównego.
Czyli to już bardzo dużo jest, prawda?
Stałe zadania jest bardzo dużo. Opiekun główny nie dba o siebie. Dlatego jak nie będzie miał opiekuna wspierającego,
to szybko się wypali.
To jego nie będzie.
I szybko
zgaśnie.
To
będziemy mieć następną chorą osobę.
Pani
tak?
Zosiu?
Ja teraz tak po upływie tych 10 lat robię porządki w papierach, w różnych zapiskach. Jak trafiłam na Żabi Kruk...
Przepraszam, bo 10 lat już mąż nie żyje.
Tak. Jak trafiłam na Żabi Kruk pod opiekę pani doktor Zieleniec, to ona mówi tak: pani Zofio, to co pani mi opowiada, niech pani to wszystko zapisuje. Ja mówię: pani doktor, ale ja musiałabym codziennie to samo pisać. To niech pani pisze codziennie to samo. I zaczęłam pisać, rzeczywiście. Były na przykład takie fragmenty, że postanowiłam opisać całe popołudnie, całą noc. I doszłam do wniosku, że to jest potworna męka. Ja wieczorem bałam się nocy, a rano bałam się dnia. Dzisiaj jak sprawdzam to, robiąc porządki w tych papierach, to zastanawiam się, jak ja to wszystko wytrzymałam. Ale tu mogę powiedzieć, że dzięki dużej pomocy, gdzie potrzebowałam...
Pomocy bliskich czy stowarzyszenia?
Stowarzyszenia,
czy
bliskich. Byłam kiedyś na wykładzie doktora Mielczarka, który mówił o chorobach mózgu. I myślę, Boże, wszystko to tak jak tutaj u mnie, wszystko to zgadza się z tym tak. Zadałam pytanie, jak to jest? Mózg, który już nie pracuje, a na przykład taki pan, który 2 lata nie mówił, kiedy ja zaczęłam, zaproszona przez rodzinę pana Aleksandra, on już nie żyje, on był w klubie wysokogórskim w Stoczni Gdańskiej i zdobywał szczyty w Himalajach, 5000-niki. Człowiek, który nie mówił 2 lata. I raptem ja, będąc u nich w domu, zobaczyłam 5 ksiąg, takich wielkich tomów z zapiskami opisującymi jego wrażenia, jego przygody.
Ale on był chory na Alzheimera?
Tak. Tak. I tak patrzę, jest fragment naszych gór. Ja mówię, o, to jest Dolina Kościeliska. Tu moja wnuczka przeciągnęła 2 babcie. O, tu w tym schronisku piliśmy gorącą czekoladę. I tak patrząc na pana Aleksandra, pytam: panie Aleksandrze, długo pan się przygotowywał do tej wycieczki na 5000-nik? No idiotka byłam, no bo jakżeż. A pan Aleksander tak patrzy z takim wyrzutem. Wyprawa. On, który nie mówił 2 lata, raptem popatrzył, no i ja się czułam tak skarcona, tak głupio mi było.
No ale dzięki temu on się odezwał.
Zapytałam pana doktora Mielczarka, ale było mało czasu, nie mogli więcej poświęcić na pytanie, na odpowiedzi. Natomiast co zapamiętałam z tego wykładu? Na ekranie olbrzymimi literami wypisane: Najlepszym lekarstwem dla chorego jest troskliwa opieka rodziny. Ja wiem, bo ja ile razy prosiłam moje dzieci, znaczy córkę, zięcia, wnuczkę, wnuka, żeby mi pomogli. Nigdy nie odmawiali. Naprawdę ciężko pracowali, a jednak przyjeżdżali z tej osobowej na Przymorze. A ja jeszcze miałam ci
o godzinie 21, żeby wyjechać na spacer, żeby pacjent się uspokoił.
Tak. I potem po tym spacerze zięć prosił, niech mama nigdy nie wychodzi na klatkę schodową, niech mama czeka w mieszkaniu, bo mąż szedł bardzo elegancko po schodach, ale jak zobaczył mnie wychodzącą z mieszkania, to zrobił się 100-letnim niedołężnym staruszkiem. I zięć mówi, niech mama już lepiej w domu poczeka, a mój mąż mówi tak, oj kochanie, dawno ciebie nie widziałem.
Jak wygląda taki normalny, zwykły dzień osoby chorej na Alzheimera?
Może ja bym tu powiedziała, jak wygląda dzień najpierw opiekuna, który robi szalony błąd, bo zaczyna zajmować się tylko i wyłącznie pacjentem, tak?
Bo już na siebie nie ma czasu.
A dla niego nie ma czasu, tak? Także opiekun, zajmując się pacjentem, zrobi wszystko, czyli 200% opieki, czyli podstawowe rzeczy: higiena, posiłki, tak, wyjście na spacer, oglądanie telewizji, rozmowy, spotykanie z innymi, powrót do domu, toaleta, pójście spać, noc nieprzespana często, opiekun, pacjent nie śpi. I co dalej? Dlatego ważną, istotną rzeczą dla opiekuna jest to, że zanim zajmie się pacjentem rano, ma zająć się sobą.
Chyba też bardzo ważne są te domy dziennego pobytu, które powstają powoli, ale powstają. Proszę o tym opowiedzieć w naszym regionie.
Gdzie... Na szczęście mamy kilka takich domów. Domy dziennego pobytu są to instytucje pomocy społecznej i takich wyspecjalizowanych domów dla osób z chorobą Alzheimera mamy trzy. To są środowiskowe domy samopomocy. W Gdyni istnieje takie miejsce, świetnie prowadzone przez panią Agatę Kowalewską. Mamy drugie miejsce w Sopocie i w Gdańsku też jest taki dom, który może przyjąć 15 osób. Oprócz tego są oczywiście instytucje, o których, to znaczy ośrodki opieki całodobowej, o których też należałoby wspomnieć, choć tak naprawdę jest to już ostateczność.
To była pani Małgorzata, teraz pani
To może
Wiesława.
Jeszcze dołożę, że w Gdyni jest świetnie działający na Maczka dzienny oddział pobytu na 60 osób. Prowadzony przez panią Małgosię, naprawdę współpracuje. Tam też właśnie też prowadzę zajęcia raz w miesiącu w ramach gdyńskiego programu.
Na czym takie zajęcia pani Wiesławo polegają?
Są osoby, których ja nie znam. Przychodzą z zewnątrz, bo mają problem. Mają problem w opiece.
Opiekunowie przychodzą.
Opiekunowie, rodziny tych opiekunów. To działa jak poczta pantoflowa. Jeden drugiemu przekazuje i te rodziny się zjawiają. Przyjdą raz, drugi, piąty, nieraz chodzą sukcesywnie co miesiąc.
I pytają o wszystko.
O wszystko pytają. No na wszystko nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale mogę powiedzieć, doczytam, dopytam, poszukam, tak? Wtedy też daję kontakt na miarę, bo wiadomo, że co miesiąc to jest rzadki okres spotykania z tymi opiekunami. Ale też kieruję, przekieruję. Przekieruję do miejsc, gdzie najbliżej mieszkają też, tak? Nie, że z Gdyni będą jechać do Gdańska, do specjalistów, na oddział dzienny.
Tylko żeby
tak?
gdzieś bliżej.
Żeby gdzieś blisko. Bardzo fajnie działa, tak samo fajnie działa jeszcze z Ogrodowej przeniesiony oddział dzienny. Teraz jest przy Emaus, przy kościele, większy troszeczkę ośrodek. Też fantastycznie tam dziewczyny prowadzą. Codzienność.
No właśnie,
od 8 do 16.
Bo to jest wytchnienie dla opiekuna. On w tym czasie może trochę pożyć, trochę odetchnąć,
żyć.
Nie wiem, pospać, albo spotkać się ze znajomymi. No cokolwiek. A tutaj niespodzianka dla pani Wiesiu. Pozdrawiam wszystkie panie w studiu, a zwłaszcza mążonę Wiesławę. Liczne SMS-y świadczą o zainteresowaniu tym tematem i potrzebie informowania ludzi o tych problemach i sposobach pomocy pacjentom i opiekunom. Może następna audycja. Podpisane Maciej.
Czy dziękuję pani, ci, moim pani,
tego pana? Pozdrawiamy. Panie Macieju, bardzo serdecznie. Pani Zosiu?
Ja mogę jeszcze dodać, że w Gdyni na generała Maczka, ten dom dziennego pobytu, ja tam kilka razy byłam. Więc
z mężem?
Z mężem nie. To znaczy z mężem byłam tylko w 2005 roku, kiedy były wybory Miss i Mistera klubów seniora. Dzięki pani Wiesi dostałam się najpierw do ojca Pio, a że raz w roku był organizowany konkurs poetycki na generała Maczka, raz w roku wybory Miss i Mistera klubów seniora. Różne takie spotkania, no to było coś fantastycznego.
I coś z mężem pani pojechała?
Z mężem pojechałam, tak. Ale w 2005 roku mężem zajął się pan Kaziu. To drugi starszy pan, który chciał, abym ja mogła wykazać się jako kandydatka na Miss klubów seniora. Okazało się, że zostałam. Dostałam papierową złotą koronę.
Brawo!
Tak.
Gratulujemy.
A dlaczego o tym mówię? I konkursy poetyckie. Tam widziałam, że pensjonariusze, tak można nazwać, malowali. Babka haftowała, inna z kolei na drutach robiła, jeszcze inna pokazywała drugiej. Nie, to tego tak się nie robi, inaczej to musisz. No przecież zobacz, niebo nie może być zielone. Niebo może być tylko błękitne. No i tak oglądałam i myślę sobie, mój Boże, jak oni są zajęci, jak oni żyją tym. No i potem okazało się, że były do licytowania podane prace wykonane przez pensjonariuszy. Mm. I człowiek choćby nie chciał. Ja na przykład mam bardzo dużo broszek robionych przez panią Czesię.
I tutaj jest moje pytanie. Jak długo chorzy dotknięci chorobą Alzheimera są w stanie być twórczy, zainteresowani tworzeniem? Bo to też... gdzieś, trzeba sobie to jasno powiedzieć, mija i się kończy.
Oni lubią, aby się nimi interesowano. Lubią ruch wokół siebie. Na przykład mąż bardzo lubił śpiewanie, tańczenie. opowiadało się o wędkarstwie, to był jego konik i tym żył. Ja zauważyłam, że jak te spotkania były raz na dwa tygodnie, ale ja mówię, że jeździłam i tu, i tu, i tu, on tęsknił do swoich tych przyjaciół, do tych swoich chorych. I to tak było, rzucało się w oczy, że on siadał wygodnie już wtedy, kiedy był tam na sali razem z pacjentami, z doktor.
I był zadowolony.
Był bardzo zadowolony. Jeszcze ważne jest, że ten, kto się ma zająć chorym, specjalista, musi wiedzieć, jak do niego podejść. To jest bardzo ważne.
Tak. A takie... Poza wiedzą to jeszcze tak. Serce. Ale to do pań mam pytanie. Właśnie, jak długo to trwa, ta taka ta możliwość funkcjonowania?
Walka z chorobą to aktywność. Czym szybciej zaczynamy aktywizować pacjenta, tym
można
proces
spowolnić.
Chorobowy spowalniamy. Jeżeli zostawimy pacjenta samego sobie albo samego sobie siedzącego w domu, nic nie robiącego, to proces chorobowy pójdzie bardzo szybko.
Czyli trzeba go bodźcować.
Bodźcować. Tutaj to, co pani Zosia powiedziała. Mąż się bardzo pięknie uspokajał, przy czym jak był agresywny, jak był niespokojny, wystarczyło mu dać kartkę, dwie linijki i ołówek. To jest... To
I co zaczynał robić?
On zaczynał rysować. Czyli to jest jego praca. Trzeba było takie elementy wykorzystywać. Poznając pacjenta, ja zawsze zadawałam pytanie o zainteresowanie, co lubiał robić, co lubi robić, tak? I wracałam do tego, tak? Mhm. W tym momencie się w tym kierunku pracuję z pacjentem. Oczywiście dokłada się różne elementy, bo to, co się robi w grupach, jeżeli mamy grupę 5-6-osobową, z którą się pracuje, po to jest grupa, bo pacjenci bacznie siebie obserwują. I to, co ja bym chciała wyegzekwować indywidualnie, nie wyegzekwuje to, co grupa wyegzekwuje, tak? Czyli grupa śpiewa, no to i pacjent zacznie śpiewać. Grupa rysuje, no to pacjent obserwując rysuje.
Czyli nawzajem aktywność. Na siebie wpływają chorzy.
I to jest właśnie ta
to jest bardzo ważne.
Systematyczna aktywizacja.
A proszę powiedzieć, czy to prawda, to takie są opowieści ludowe, być może smuchu i paproci, że jak człowiek dużo rozwiązuje krzyżówek, uczy się języków i tak ćwiczy ciągle te swoje szare komórki, to ma mniejsze szanse na to, żeby zachorować.
No właśnie. Wydaje się, że choroba Alzheimera jest niestety bardzo demokratyczną chorobą. To znaczy generalnie dotyka wszystkich, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od
ćwiczenia
ilości.
Szarych komórek.
Jakkolwiek, ćwiczenie szarych komórek zawsze się bardzo przydaje. I tutaj Zosia bardzo pięknie opowiedziała też o profilaktyce. Powiedziała o takim zaangażowaniu aktywności społecznej. Aktywności, która doprowadza właśnie do tego, że pacjenci wychodzą ze swojej izolacji, o której tutaj cały czas mówiłyśmy. I ta aktywność może dotyczyć różnych dziedzin, tak jak pani wspomniała. No, może to być ćwiczenie funkcji poznawczych, a więc rysowanie, a więc wypełnianie krzyżówek. Jak najbardziej. To wszystko jest bardzo istotne. Ale to nie znaczy, że tylko to. Przede wszystkim też kontakty z ludźmi. Przede wszystkim wyjścia na zewnątrz. To są też bardzo istotne
bardzo ważne.
Rzeczy. Tak.
Tak właśnie chciałam sprawić, żebyśmy za bardzo nie narzekały. Mam nadzieję, że nam się to udało. Chociaż proszę państwa, w Polsce nadal brakuje takiego systemu opieki nad osobami żyjącymi z chorobą Alzheimera. Takiego, nie wiem, odgórnego, takiego przemyślanego, takiego z jakąś wewnętrzną organizacją, strategią.
Mimo, że wielokrotnie jako stowarzyszenie zabiegaliśmy o wprowadzenie planu alzheimerowskiego. Niestety nie powiodło się to do tej pory. Nie zaprzestajemy naszych wysiłków. Mamy nadzieję, że może w którymś momencie uda się taki plan wprowadzić.
Powoli już kończymy. Czego przede wszystkim potrzeba stowarzyszeniu? Co jest najpilniejszą państwa potrzebą?
Przede wszystkim warto, żeby o naszym stowarzyszeniu mówić, żeby informować.
To robimy.
Właśnie dlatego za to jesteśmy ogromnie wdzięczne. Natomiast stowarzyszenie stara się funkcjonować w takich realiach, w jakich przyszło nam działać i jesteśmy twarde, nie załamujemy
tak, bo to,
się.
Bo to kobiety przede wszystkim, prawda?
Przede wszystkim to jesteśmy, tak. Stowarzyszenie ma członków honorowych oczywiście, panów, którzy też wspomagają nasze działania, ale przede wszystkim zarząd to są same panie.
Czy ja bym dodała tutaj tak, że troszeczkę bardziej, żeby lekarze POZ-u, do których pacjenci najczęściej trafiają i mają duże zaufanie, bo ich znają, tak? Żeby jednak potrafili i znaleźli czas na przekazanie tej informacji
rodzinie,
że takie stowarzyszenie istnieje i że można tam pojechać i cokolwiek się dowiedzieć.
A nie zawsze tak się dzieje, rozumiem.
No niestety nie jest.
Mimo naszych dorocznych akcji, rozdajemy ulotki, rozdajemy informatory, staramy się, aby lekarze POZ-u wiedzieli o nas. Jesteśmy nawet czasami może zbyt natarczywe, ale rzeczywiście tak, tak jest.
Pani Zosiu,
chciałabym zaapelować. Bardzo ważna jest pomoc dla opiekuna. On jest naprawdę biedny, zapracowany i wtedy mogę powiedzieć, że jeżeli opiekun jest zmęczony, nerwowy, wypalony, to jest złym opiekunem. Dlatego zwracam się do rodzin. Nie kryjcie, nie chrońcie dzieci, wnuków, niech pomogą babci, dziadkowi, bo to naprawdę jest fantastyczna sprawa, kiedy opiekun może pójść na godzinę, nawet bezmyślnie patrzeć w jedno miejsce, czy wyjść na spacer, czy pójść na zwyczajne zakupy. Zajmijcie się, trochę pomóżcie.
Jeszcze pani Wiesia?
Tutaj w ramach stowarzyszenia bym chciała powiedzieć, że są prowadzone grupy wsparcia dla opiekunów, równolegle z grupami wsparcia i pracy, i ćwiczeń dla pacjentów. Jest to dobre rozwiązanie, dlatego że i opiekun ma wsparcie i pacjent w momencie ma opiekę, tak? Więc też warto się tym zainteresować i warto spróbować z tego skorzystać i w Sopocie, i w Gdyni.
Proszę
takie
państwa,
zajęcia są.
Wszelkie namiary na Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w internecie także można znaleźć. Dziękuję paniom bardzo serdecznie. Zofia Kurkiewicz, Wiesława Szychta, Małgorzata Chrzanowska, wszystkie panie z Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. W tym roku pod hasłem Światowy Dzień Choroby Alzheimera obchodziliśmy Pamiętaj o mnie. Pamiętajmy, proszę państwa. Kłaniam się bardzo pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko, dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję.